możliwości wielkości operatywy naszego szpitala i możliwości przyjęcia finansowego z NFZ-u, to wtedy koszty stałe by po prostu zdecydowanie zmalały. I po tym okresie adaptacji, po tych 2-3 latach, te koszty stałe, które by zmalały, pozwalałyby nam na spłatę właśnie tej pożyczki czy też kredytu przez okres, myślę, 10-12 lat, żeby to było w granicach 500 tysięcy w skali roku, a to byłoby do udźwignienia. I to byłoby najkorzystniejsze, że szpital zmieniłby praktycznie w sposób krótki i wszedłby na tory zdecydowanie lepszego funkcjonowania. Natomiast ze środków własnych, których i tak nie posiadamy, to te remonty oczywiście trwają i nie przynoszą efektów takich, jakie efekty byśmy oczekiwali na już. Co najistotniejsze jest na zakończenie, to chcę Państwu powiedzieć, że na dzień dzisiejszy w zasadzie zabezpieczenie ochrony zdrowia w naszym szpitalu jest pełne. Nie mamy żadnych przestojów, nie mamy żadnych ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów. I szpital po prostu właściwie funkcjonuje. Jak będzie dalej? Trudno mi jest powiedzieć. Mam zgłaszane w tej chwili odejścia lekarzy psychiatrów. Z tego względu, że stawki, które u nas otrzymują, są stawkami niezadowalającymi ich. Przypomnę, że psychiatria generuje nam niemałe straty. W związku z tym teraz pytanie, czy uda nam się tych psychiatrów zatrzymać? Czy uda nam się pozyskać jakichś innych? No to jest duży znak zapytania, co będzie z tym obszarem, ale tak jak mówię, zbyt wcześnie, żeby można było wskazywać jakikolwiek kierunek na temat utrzymania, czy też po prostu likwidacji tego obszaru funkcjonowania, który tak de facto nie jest domeną powiatu, ale tutaj powiat to prowadzi, powiat ponosi koszty z tego tytułu i powiat do tego zakresu dopłaca. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to proszę Państwa, jestem do dyspozycji.
Dziękuję Panie Dyrektorze za relacjowanie tego zagadnienia. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w dyskusji? Pan Radny Jączyk, proszę bardzo.
Ja pozwolę się sobie tak ogólnie odnieść się do tego, rozumiejąc problemy, przyczyny, kłopoty szpitala, bo temat nie jest prosty. Zresztą pan dyrektor, jak został dyrektorem, to może przypomina sobie, że zastanawiałem się, czy gratulować, czy kondolencje składać, bo temat jest naprawdę trudny do rozstrzygnięcia i wszystko rozumiem w kwestii i kontraktów, niedosprzętowienia, płac, ale powiem tak, bulwersuje mnie jedna rzecz zawsze i to odkąd wpada mi w rękę sprawozdanie jakiekolwiek. Już kiedyś mówiliśmy, że do tego tematu nie będziemy wracać. Ja wiem, że w głębokiej analizie, że to jest może i potrzebne. Ale jeżeli ja czytam, że jedną z takich zasadniczych przyczyn zewnętrznych szpitala jest przejęcie szpitala Grodkowskiego w 2003 roku, to już kolejny raz. I ja bym to zrozumiał, że na pewno to jest problem, ale nie czytam dalej, nie znajduję informacji, że, bo znajduję informację, że przejęcie spowodowało przejęcie długów i stąd się rodzą te kłopoty. Ale panie dyrektorze, z tego co ja pamiętam, jeżeli mnie pamięć nie myli, to po przejęciu szpitala w Grodkowie, powiem tak, przejęto sprzęt w różnym stanie, tak nie było, no ale przypominam, sprzęt w różnym stanie, pamiętam o rentgenie, który był wtedy na ten moment bardzo drogi, trafił do BCM-u, to jest jedna rzecz. Przejęto kontrakt Grodkowski, o tym też nie słyszę, nie widzę. I z tego co pamiętam i orientuję się, po drodze była też jakaś restrukturyzacja, umorzenie długów, więc jeżeli mówimy o tym, że Grodków, czy szpital Grodkowski spowodował kłopoty finansowe, bo przejęcie go spowodowało tam zadłużenie na poziomie 2 milionów złotych, to powiedzmy, że za tym poszły inne rzeczy, czyli kontrakt został zwiększony, sprzęt PCM otrzymało i była restrukturyzacja. Ja nie pamiętam, na jakim poziomie pieniędzy to było, ale było tak. Więc powiedzmy, nie stosujmy takiej manipulacji, że tylko pokazujemy całe zło. Nie był to może popularny czy dobry ruch dla BCM-u. Ja mam świadomość, że to był też ratunek dla ludzi pracujących w szpitalu Grodkowskim. Mam tą świadomość. Przejęto tych ludzi czy w całości, czy wszystkich, ale powiedzmy sobie prawdę, że to nie do końca tak wyglądało. Kontrakt i inne rzeczy też były. Dziękuję.
Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby... Proszę bardzo, panie doktorze.
Panie radny, te gratulacje, nie wiadomo, czy gratulować, czy kondolencje składać. Faktycznie przypominam sobie ten moment i też zadawałem sobie pytanie faktycznie, czy się cieszyć, czy też nie. Sytuacja polskiej służby zdrowia wtedy była zdecydowanie lepsza niż na dzień dzisiejszy, bo dzisiaj to jest jazda bez trzymanki totalnie. I to mówią ci, którzy zdecydowanie dłużej są w ochronie zdrowia ode mnie. W związku z tym ja mogę opierać się tylko i wyłącznie na ich opinii, bo oni wiedzą więcej. Przyszłość ochrony zdrowia w Polsce jawi się coraz lepiej, bo faktycznie te wzrosty wynagrodzeń, które winny być przeprowadzone, ale nie tak gwałtownie i nie w tak krótkim czasie, prawda? To w zasadzie, bo proszę zwrócić uwagę, na największą grupą zawodową są pielęgniarki u nas, tak? Kiedy ja szedłem do Brzeskiego Centrum Medycznego, wówczas to było zaraz po tym strajku pielęgniarek, kiedy pielęgniarki przez 8 lat nie miały drgniętego wynagrodzenia i dostawały 1600 zł, wtedy wynagrodzenie zasadnicze z 1600 na 1800 wzrosło, tak? A teraz po 4 latach te wynagrodzenie zasadnicze doszło do 3000 zł. Proszę zwrócić uwagę, z tego 1600, które wtedy było drgnięte o 200 i doszło do 3000 zł. W związku z tym to pokazuje tę skalę wzrostów. Oczywiście u lekarzy jest też analogiczna sytuacja, u ratowników jest analogiczna sytuacja i tak dalej. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, jak gwałtownie poszły koszty osobowe, natomiast za tym nie idą przychody każdego jednego szpitala. W związku z tym ten procent, który idzie na wynagrodzenia, on jest bardzo duży z przychodów przekazywanych z NFZ-u. Natomiast chcę powiedzieć, że tutaj stabilizacja, ona na horyzoncie czasowym zaczyna faktycznie optymistycznie wyglądać, bo ten wzrost do 2021 roku 6% PKB, on już wykazuje, że więcej tych środków finansowych, a te podwyżki, one zostaną, że tak powiem, zaspokojeni pracownicy, bo wreszcie zaczną adekwatnie zarabiać. Dobrze zarabiać i tutaj już nie będzie szło na to i te środki finansowe, które będą zwiększane, pójdą na lepsze wycenienie procedur, bo to czekamy, no ale tutaj wiadomo, te procedury robią pracownicy i oni muszą otrzymać właściwe po prostu im wynagrodzenie. Jest to całkowite słusznie. W tej chwili przechodzimy przez ten okres, no najbardziej, że tak powiem, rozkołysania tego całego systemu. Natomiast jeżeli idzie o tę utratę płynności finansowej, ona właśnie nastąpiła wskutek właśnie połączenia tych dwóch szpitali. To od tamtej chwili i ona się utrzymuje do dnia dzisiejszego. W zasadzie prawnie powinno być to tak zrobione, że jeżeli jeden SPZOS przestaje istnieć, czy szpital, bo wtedy to był budżetowy zakład, jeżeli szpital przestaje istnieć, to organ tworzący po prostu jego zaległości pokrywa we własnym zakresie. Natomiast tutaj zostało przez powiat, ówczesny powiat, włączone ze wszystkimi zasobami. Jeżeli byśmy zobaczyli aktywa i pasywa, no to tutaj naprawdę duża niekorzyść byłaby, bo również i te odprawy dla niektórych pracowników też weszły po prostu do Brzeskiego, z Grodkowa też weszły do Brzeskiego Centrum Medycznego. Ten sprzęt częściowo on był do wykorzystania, częściowo nie, ale też był. Natomiast był przekazany, ale zdecydowanie mniej niż tego długu. Jeżeli idzie o przekazanie kontraktu, to nie można domniemywać, że przekazany kontrakt to jest przekazanie zysku.
Przecież kontrakt. Przepraszam, to ja.
Jest. Przekazanie kontraktu. Jeżeli to jest, załóżmy, na procedury, które są nierentownie wycenione, czyli nie ma rentowności, no to wtedy takie przyjęcie kontraktu jest pocałunkiem po prostu śmierci. No więc przyjęcie czy przekazanie kontraktu to nie jest równoznaczne z przekazaniem zysku, jakie z tego jest, tak? Umorzenie długu, tego, który z restrukturyzacji był, no to nie był zrobiony praktycznie dla Grodkowa, tylko to były zobowiązania, które obciążały przede wszystkim ZUS wtedy, bo szpital wtedy nie płacił składek ZUS-owskich, bo nie miał z czego i to zostało praktycznie oddłużone. W związku z tym taka jest prawda historyczna. Oczywiście nie jest dzięki szpitalowi grodkowskiemu. Proszę tego tak nie odczytywać. Chciałbym się odciąć od tego, że dzięki Grodkowowi czy szpitalowi w Grodkowie to powstało. Nie, to absolutnie nie. Tutaj co do grodkowskiego szpitala, co do miasta Grodków, nie mam żadnych tutaj uwag, tylko tak jak mówię, no powinno być zrobione to w ten sposób, że dług się... Przekształcenia szpitali, jakie były chociażby w Prudniku, gdzie SPZOS został przekształcony w spółkę. Powiat przejął długi SPZOS-u i po prostu spłacił. No, kredyt wziął i spłacił te długi SPZOS-u, natomiast nowy byt prawny, a tutaj z połączenia też powstał pewnego rodzaju organizacyjny nowy byt prawny, natomiast ustawienie go od razu z długami, no to praktycznie się faktycznie się ciągnie. To taka uwaga do tego. Dziękuję.
Pan radny Jączy kontynuuje.
No i tutaj się, panie dyrektorze, zgadzamy, bo ja nie próbuję się licytować na kwoty, czy był większa strata, mniejsza. Chodziło mi o sam przekaz informacji. Dla wszystkich tych, którzy nie są zorientowani, jeżeli przeczytają, że jedną z przyczyn albo wielkim główną i tak dalej było to, że przejęliśmy szpital grodkowski, to musi pan przyznać, że wyrabia się już jakieś zdanie, prawda? Ale jeżeli za tym poszłaby informacja, tą, którą pan w tej chwili przedstawił, powiedział tak, przejęliśmy kontrakt, przejęliśmy sprzęt, przejęliśmy ludzi, to nie dało może żadnego efektu, że tak powiem, na plus, ale taka sytuacja była. I o to mi chodziło, bo ja nie próbuję dyskutować, czy to było z jakąś korzyścią, czy stratą, bo mam świadomość tego, że to problem był bardzo trudny. No, dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby? Radny Komarnicki, proszę.
Panie dyrektorze, ja odnoszę takie wrażenie, bo bardzo dokładnie przeczytałem pański raport, że ja już go znam. I mam te obawy, że jak przez najbliższe 5 lat będę czytał tego typu raporty, to będę mógł z pamięci zacytować już poza może cyferkami czy liczbami, bo one się zmieniają. Pisze pan między innymi o po płatnym parkingu, to już jest następny rok z kolei, teraz jest zaplanowany dopiero na 2020 i pisze pan o kwocie zysku z tego parkingu około 80 tysięcy. Czy ten parking będzie rozbudowywany, czy te parę miejsc, co jest wokół szpitala na dzień dzisiejszy? Bo ja tego nie widzę na przykład, żeby aż tyle zarobić za te parę miejsc, gdzie jeszcze połowa stoi tam lekarzy. Nie? Nie wiem, tego tutaj nie ma, ale pisze się, że plan naprawczy będzie parking, który da nam tyle i tyle zysku. Dlatego no, nic nowego mi pan nie wniósł. Poza tym, że ciągle jesteśmy zadłużeni, a nic nowego nie. I tu chciałbym się ustosunkować do tej wypowiedzi kolegi z Grodkowa. Ja nie jestem z Grodkowa, ale mnie to też zaczyna drażnić. Za każdym razem na pierwszym miejscu pisze się, że jakby nie Grodków, to pewnie byśmy się lepiej stali. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze?
To tak, może, to proszę bardzo, jeżeli pan przewodniczący pozwoli. Panie radny Komarnicki, ten 50 artykuł, ustęp 4, który zacytowałem z ustawy odniosłem się z ustawy o działalności leczniczej, on mówi, że ten program naprawczy winien obejmować okres do 3 lat. Stąd między innymi tutaj są zawarte te główne elementy, główne rzeczy, które mają doprowadzić do, czy mają zmierzać do bilansowania się szpitala. Bo te rzeczy bardzo drobne, to one od ręki są w zasadzie robione, te, które można. Natomiast są pewnego rodzaju rzeczy, takie można powiedzieć milowe, które mają przynieść zdecydowanie większe korzyści finansowe. I one przynoszą i przyniosą efekty po, to co powiedziałem na moim wstępie, po całkowitym wypełnieniu tych zadań. Jak Państwo ostatnio, to znaczy ostatnio na poprzednim prezentowaniu programu naprawczego mówiłem o płatnym parkingu, to wtedy się odnosiłem do tych kwot, które były i teraz przywołam te moje odniesienie się po raz wtóry. I mówiłem, że będzie to zrobione po oddaniu bloku operacyjnego. Ten blok operacyjny pierwotnie miał być oddany w listopadzie, październik, listopad, takie były zamierzenia. W związku z tym można było założyć, że w miesiącu listopadzie, grudniu powstanie, tak więc były założone tam grudzień 2018 roku. Blok operacyjny jest na takim poziomie zaawansowania, że raczej na przełomie 18-19 roku będzie. W związku z tym została przesunięta również ta data, bo trudno sobie wyobrazić, żeby dzisiaj, kiedy naprawdę ciężarówki w tej te praktycznie jeżdżą i samochody związane z budową bloku, żeby tam szlaban po prostu był jeszcze uniemożliwiał po prostu swobodne przejeżdżanie. Natomiast jeżeli idzie o budowę tego parkingu, względy finansowe są względami finansowymi, ale przede wszystkim na dzień dzisiejszy tam jest kilka miejsc zrobionych, a reszta to jest dziki parking. Dlatego to ma być przeprowadzone tak, aby terenu tam jest naprawdę dosyć dużo, żeby mogły być przygotowane odpowiednie miejsca dla pracowników i miejsca dla gości. Tak więc ten parking będzie powiększony. Przychody, jakie są, opierałem się chociażby na Oleśnie, dużo mniejszy szpital, ale tam w granicach 60 tysięcy rocznie zysku z tego parkingu przy szpitalu jest. U nas chcę wprowadzić również i opłaty dla pracowników. Owszem, będą to symboliczne opłaty, bardzo symboliczne, ale wtedy pracownik będzie miał swoje miejsce po prostu zagwarantowane. Ci pracownicy, którzy nie zechcą z tego skorzystać, a są z brzegu, być może dla zdrowotności będą rowerem przyjeżdżać albo na tym parkingu przedstawiać, bo są przecież jeszcze wtedy przychodzą do pracy, kiedy tamten parking jest wolniejszy, ale chciałbym, żeby też w zasadzie tutaj partycypacja ze strony pracowników była i będzie zdecydowanie większa ilość miejsc dla gości, bo na dzień dzisiejszy, no wyjeżdżając tutaj, to też widziałem te samochody, które wjeżdżają, kluczą i nie mają gdzie się zatrzymać. No troszeczkę to jest mało gościnne ze strony BCM-u. Tak więc ten parking jest tak oszacowany. No zobaczymy. Teraz przeczytałem w Polsce w jednym z parkingów, w tej chwili nie pamiętam, przy szpitalu wojewódzkim, w którym to mieście, zdecydowano o tym, żeby pierwsze 15 minut było darmowe. Godzina pierwsza 4 zł, druga godzina 3 zł, trzecia 2 zł, tak jakoś jest zrobione. Ja myślę, że to takich wysokich tutaj stawek nie będziemy robić, ale też chciałbym, żeby pierwsze 10 albo 15 minut było darmowe dla tych, którzy tylko wzywają, załóżmy, taksówkę do odwiezienia czy podwiezienia i tak dalej. Natomiast ci, którzy przyjeżdżają i czasami jest tak, że samochód stoi 2 dni, to żeby to już praktycznie było więcej. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać jeszcze głos? Pan radny Socha.
Panie dyrektorze, ja dostałem, bo myśmy rozmawiali na sesji 27 września na tematy związane z Brzeskim Centrum. Obiecał pan, że dostanę od pana odpowiedź na piśmie. Wychodzi na to, że dostałem odpowiedź na piśmie od pana Dariusza Matuszewskiego, czyli pana od zastępcy od spraw medycznych. I właśnie chciałbym tutaj, akurat jest dobry moment, żeby właśnie, chyba żeśmy się nie do końca zrozumieli o tym, co ja chciałem uzyskać, jaką odpowiedź. Więc przejdę może do pierwszego mojego pytania. Chodziło mi o to, że u nas w Brzegu 25% społeczeństwa to są osoby starsze, które wymagają pewnych instytucji, w których można się i podratować zdrowie i lub na przykład jak są hospicja, żeby godnie jakoś, jak to się mówi, mieć warunki w ostatnich chwilach. I rzecz polega na tym, że nasi mieszkańcy, zwracając się do nas radnych, sygnalizują jedną rzecz, że jeżeli chodzi o BCM, sygnalizują właśnie, że nie zawsze usługi, z których mogliby skorzystać, to co panu mówiłem, że chodzi, że tam były skargi, że związane z chirurgią, z ortopedią, że tam nie zawsze te usługi są na wysokim poziomie lub są jakieś takie niepotrzebne scysje związane z tym, że tam nie zawsze personel odpowiednio potraktuje pacjenta. Chodziło mi o to, że duże skargi były związane z obsługą na SOR. I też mu sygnalizowałem, że były też skargi związane z ZOL-em. Z ZOL-em chodzi o to, że nie może być tak, żeby kolejka z kolejki tej stabilnej trwała 4 lata, gdzie średnia na Opolszczyźnie jest 3 miesiące do 9. Fajnie byłoby, żeby u nas, niech to będzie rok przynajmniej, żebyśmy się do tego zbliżyli. I dlatego mówiłem o tym, że prawdopodobnie dobrą rzeczą byłoby, żebyśmy wybudowali przy... Dlatego mówiłem o tym wybudowaniu łącznika, bo mnie i tutaj nie miałem na myśli, żeby mi Brzeskie Centrum Medyczne ten łącznik wybudowało, bo wy nie macie środków. Ja tu dostaję odpowiedź, ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę. Napisał pan, że tutaj pana zastępca, że o potrzebie budowy żeście rozmawiali, że dyrekcja BCM rozmawiała z organem tworzącym, czyli ze starostwem powiatu brzeskiego. Mnie to by mnie bardzo interesowało, żeby powiedzieć, czy tam jakieś już decyzje, konkluzje zapadły, czy jest jakiś plan, że na przykład, bo dobrze pan wie, że remont ZOL-u, nie uciekniemy od tego. Z marca, jeżeli chodzi o dokument sanepidu, jest, pan go zna, ja też go znam, no jest, no nie, jest nieciekawie. Wcześniej czy później zarówno zarząd powiatu, jak i pan musicie się pochylić nad tematem remontu tej placówki. Mamy tylko dwa rozwiązania. Albo budujemy łącznik, albo przeniesiemy to na Nysańską. Ten obiekt się nie da remontować tak, jak to raz to robimy doraźnie, że poprawimy coś tam. To się nie uda. On jest w bardzo fatalnym stanie technicznym i tutaj, jeżeli chodzi o ZOL, będziemy musieli coś zrobić. I tutaj to jest poza dyskusją. Jeżeli by pan miał jakieś nowe informacje, to chętnie bym na ten temat coś usłyszał. I teraz jeszcze mam drugi temat. Drugim moją interpelacją, złożoną też w dniu 27, rozmawialiśmy na temat połączenia tych dwóch funkcji, co ja panu mówiłem. Chodziło o połączenie funkcji naczelnej pielęgniarki z kierownikiem zakładu opiekuńczo-leczniczego. Ten temat poruszał tutaj również mój kolega radny Morlicki i no, dla nas jest trochę nie do przyjęcia sytuacja, bo pan pisze, że to po głębokiej analizie podjął pan taką zasadność tej decyzji. Nam chodzi o to, że na tak neuralgicznych i ważnych stanowiskach osoba nie może pracować na pół etatu. I ja panu przeczytam odpowiedź w tej materii, co odpisał mi pan tutaj, pan Dariusz Matuszewski. Że w związku z dużym brakiem pielęgniarek w Brzeskim Centrum Medycznym funkcja naczelnej pielęgniarki i funkcja kierownika zakładu opiekuńczo-leczniczego została połączona, aby jeszcze bardziej nie uszczuplać obsady pielęgniarskiej w BCM. Było to poprzedzone głęboką analizą zasadności tej decyzji. W najbliższej przyszłości dyrekcja jeszcze raz przeanalizuje tą sytuację. Ja ani razu w mojej wypowiedzi, czy w moich interpelacjach nie namawiałem dyrekcji BCM-u, żeby kierownikiem ZOL-u, bo na przykład, jeżeli by pan podzielił moje zdanie, na przykład obecna pani zostaje na cały etat naczelną pielęgniarką, to robimy konkurs na stanowisko, powiedzmy, kierownika ZOL-u. A kto powiedział, że to musi być pielęgniarka z brzegu, a nie na przykład jakiś pan z tytułem magister pielęgniarstwa? Naprawdę nie namawiałem pana, absolutnie nie namawiałem pana, żeby pan odrywał pielęgniarki od swojej pracy. Więc chyba tutaj żeśmy się kompletnie nie zrozumieli. I nam generalnie chodzi, przynajmniej tego, co ja wnioskowałem, żeby na tych dwóch stanowiskach były dwie różne osoby i pracowały na pełnym etacie, bo miałem kontrolę kilka razy, żeśmy byli przecież jako komisja rewizyjna, tutaj może koleżanka przewodnicząca mieliśmy sygnały od pielęgniarek, że problem jest taki, że jeżeli ktoś pracuje na pół etatu, to ta osoba nie jest osiągalna 8 godzin. Do pani naczelnej tego trzeba wcześniej się zapisać, albo trzeba zgłosić, że się chce porozmawiać. Lepsza jest sytuacja, jakby była 8 godzin w biurze i jest dostępna. To jest lepsza sytuacja. A kierownik ZOL-u niech się zajmie tamtą placówką, bo ona wymaga gospodarza. Tam też jest potrzebna osoba na 8 godzin, bo tam będzie bardzo, bardzo dużo pracy. I tylko o to mi chodziło, panie dyrektorze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Panie radny, cóż do tego odnieść się? No nie chcę, że tak powiem, zbyt głęboko w to wchodzić, bo musiałbym zbyt dużo powiedzieć. A myślę, że to nie jest odpowiednie audytorium do tego. Skąd taka troska o ZOL nagle? Ale wie pan, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej charakteryzuje się tym, że to samodzielnie podejmuje decyzje kadrowe. Z jednej strony pan mówi, że dobrze byłoby, żeby tu było na pełny etat, tam było na pełny etat, a z drugiej strony tni etaty, bo po prostu środków finansowych na to nie ma. W Brzeskim Centrum Medycznym w Zakładzie Opiekuńczo-Zdrowotnym przez 8 godzin jest zastępca kierownika, która nie ma sytuacji takiej, że po prostu w ciągu tych przysłowiowych 8 godzin tam nie ma kadry kierowniczej. Pani Beata Guzek, bo ona była kierownikiem ZOL-u na pełnym etacie, nie było podstaw, żeby ją po prostu pozbawić tej funkcji. W związku z tym połączenie funkcji kierownika, którą dokonywała, z funkcją naczelnej pielęgniarki, no to było, że tak powiem, danie tego stanowiska, które może tylko i wyłącznie pielęgniarka czynić. Natomiast nie było podstaw i nie ma podstaw, żeby po prostu wypowiedzieć umowę z ZOL-u, bo tam jest umowa zawarta na czas nieokreślony, a wypowiedzenie umowy to może być zrobione albo na mocy porozumienia stron, albo w sytuacjach, które nie zachodzą w tym przypadku. Dlatego ja z punktu widzenia zarządzającego Brzeskim Centrum Medycznym nie widzę problemu w tym. Nie widzę problemu. Być może jeżeli po mnie będzie inny dyrektor, inaczej sobie praktycznie to poustawia, jego takie będzie prawo. Na dzień dzisiejszy z punktu widzenia ekonomicznego i organizacyjnego ja myślę, że jest to właściwe po prostu rozstrzygnięcie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, zamykam dyskusję. Dziękuję Panie Dyrektorze za przedstawienie. W tej chwili, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, z racji tej, że jest to chyba ostatnia sesja tej kadencji,
ostatnia.
To chyba, że coś nadzwyczajnego jeszcze się wydarzy, to w imieniu własnym i w imieniu Brzeskiego Centrum Medycznego chcę podziękować za bardzo konstruktywne dyskusje, podejmowanie działań i oczywiście radnym na czele z panem starostą, z panem wicestarostą, z członkami zarządu, z którymi najczęściej się kontaktowałem, Komisji Zdrowia, z panem przewodniczącym, który na każdym posiedzeniu komisji zarządu był, dla komisji rewizyjnej, z przewodniczącym komisji rewizyjnej, dla radnych opozycyjnych, bo cenię sobie każdą jedną dyskusję, również i te dosyć ostre i mocne niejednokrotnie tutaj dyskusje, one powodowały to, że musiałem na każdym kroku zachowywać czujność, być przygotowanym i rozważać wszystko, o czym Państwo mówicie. Tak więc to wszystko było nie bez przyczyny i nie było to niezasadne oczywiście, a ze swojej strony, jeżeli cokolwiek było niewłaściwego z mojej strony, to wszystkich Państwa serdecznie przepraszam. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy za podziękowania. W tej chwili ja może tylko dopytam przewodniczących komisji, czy był opiniowany projekt uchwały w druku nr 1. Słyszę, że, to znaczy widzę, że tutaj przekazuję informację, że nie był opiniowany. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym? Może inaczej. Będę pytał każdego z osobna o to, czy przyjmujemy program naprawczy Brzeskiego Centrum Medycznego według druku nr 1. Pan Jan Bort, proszę do mikrofonu.
Za.
Pani Natalia Dębska.
Za.
Pana Adama Dziaska nie ma. Pan Jan Golonka.
Tak.
Mariusz Grochowski nie głosuje. Jacek Hargot nie ma. Klemens Jakubowski.
Tak.
Ryszard Jączyk. Trzymają się. Tomasz Komarnicki.
Wstrzymuje się.
Arleta Kostrzewa. Stanisław Kowalczyk za. Bożena Kowalkowska. Jacek Mazurkiewicz. Nie widzę. Nie ma go. Jacek Niesłuchowski.
Wstrzymuje się od głosu.
Krzysztof Puszczewicz.
Wstrzymuje się.
Tomasz Róża. Dariusz Socha.
Wstrzymuje się.
Maciej Stefański.
Za.
Alojzy Witoń.
Berchowski jeszcze przyszedł.
Cecylia Zdebik. Tomasz Zeman.
Wstrzymuje się.
Pojawił się Mariusz Grochowski.
Za.
Nie ma pana Mazurkiewicza. I teraz proszę dać mi chwilę, żebym policzył. Za przyjęciem projektu uchwały według druku nr 1 opowiedziało się 11 radnych. Przeciw nie było nikogo, wstrzymało się 7, 4 było, nie głosowało albo było nieobecnych. Więc stwierdzam, że projekt uchwały według druku nr 1 został przyjęty. Przechodzimy do projektu uchwały według druku nr 2. Przystąpienia powiatu brzeskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pod nazwą Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim Piątka Rzymska w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Proszę bardzo, kto jest sprawozdawcą? Czy ktoś chciałby dodać? Nie. W takim razie otwieram dyskusję. Czy komisje opiniowały? Proszę bardzo, informacje.
Komisja budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Czyli wyłącznie tylko Komisja Budżetu opiniowała. Dobrze. To prosimy bardzo, jeśli nie ma teraz przewodniczącego, bo przewodniczący nieobecny, jeśli ktoś z komisji jest, to proszę o przekazanie informacji takowej. Włączyć prosi. Proszę włączyć.
Komisja pozytywnie głosowała. Rozwoju rolnictwa.
Dziękuję bardzo. W takim razie chciałbym państwa radnych zapytać o zabranie głosu. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. To jest to. Kto jest z państwa za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku nr 2? Jan Bort.
Za.
Natalia Dębska.
Za.
Jan Golonka. Mariusz Grochowski.
Za.
Jacek Hargot nie ma. Klemens Jakubowski.
Za.
Ryszard Jączyk. Tomasz Komarnicki. Arleta Kostrzewa. Stanisław Kowalczyk. Za. Bożena Kowalkowska. Jacek Mazurkiewicz. Jacek Niesłuchowski.
Popieram.
Za. Krzysztof Puszczewicz.
Za.
Tomasz Róża. Dariusz Socha. Nie ma. Maciej Stefański.
Za.
Alojzy Witoń.
Za.
Cecylia Zdebik.
Za.
Tomasz Zeman.
Za.
Dziękuję. Przy trzech wstrzymujących 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 jest za przyjęcie projektu uchwały według druku nr 2. Nie głosowali. Nieobecny lub nie głosował. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Przechodzimy do projektu uchwały według nr 3 przystąpienia powiatu brzeskiego Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pod nazwą aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brzeskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Proszę bardzo. Otwieram dyskusję. Czy komisje chciałyby poinformować, czy opiniowały?
Komisja budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję.
Komisja rozwoju i gospodarki pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Tylko dwie komisje opiniowały. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do innego głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku nr 3? Jan Bort.
Za.
Natalia Dębska.
Za.
Jan Golonka.
Za.
Mariusz Grochowski.
Za.
Klemens Jakubowski.
Za.
Ryszard Jączyk. Tomasz Komarnicki.
Za.
Arleta Kostrzewa. Stanisław Kowalczyk. Za. Bożena Kowalkowska. Jacek Mazurkiewicz. Jacek Niesłuchowski.
Za.
Krzysztof Puszczewicz. Tomasz Róża. Dariusz Socha. Nieobecny, nie głosuje. Maciej Stefański.
Za.
Alojz Witoń. Cecylia Zdebik. Zeman Tomasz. Tomasz Zeman, przepraszam. Stwierdzam, że projekt uchwały według druku nr 3 został przyjęty jednogłośnie. Trzy osoby się, to znaczy nie głosowały albo były nieobecne. Przechodzimy do projektu uchwały według druku nr 4, zmieniającą uchwałę nr 39/306/18 z 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego funduszu. Otwieram dyskusję. Czy komisje opiniowały?
Komisja budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję.
Komisja Rozwoju i Gospodarki również pozytywnie.
Dziękuję. Komisja Zdrowia i Oświaty nie głosowała. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały według druku nr 4? Jan Bort.
Za.
Natalia Dębska.
Za.
Jan Golonka. Mariusz Grochowski.
Za.
Jacek Hargot, nieobecny. Klemens Jakubowski.
Za.
Ryszard Jączyk. Tomasz Komarnicki.
Za.
Arleta Kostrzewa. Stanisław Kowalczyk. Za. Bożena Kowalkowska. Jacek Mazurkiewicz.
Za.
Jacek Niesłuchowski. Krzysztof Puszczewicz. Tomasz Róża. Dariusz Socha. Nie głosuje. Maciej Stefański.
Za.
Alojz Witoń.
Za.
Cecylia Zdebik. Tomasz Zeman. Stwierdzam, że projekt uchwały według druku nr 4 został przyjęty 18 głosami jednogłośnie. Trzech nie głosowało. Przechodzimy do projektu uchwały według druku nr 5 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok według druku nr 5. Czy ktoś sprawozdawca chciałby coś dodać? Nie widzę. Proszę bardzo, może komisje opiniowały?
Komisja budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję.
Komisja Rozwoju Gospodarki również pozytywnie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję jeszcze. Kto chciałby ewentualnie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie głosujemy. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku nr 5? Jan Bort.
Za.
Natalia Dębska.
Za.
Jan Golonka.
Za.
Mariusz Grochowski.
Za.
Klemens Jakubowski.
Za.
Ryszard Jączyk. Tomasz Komarnicki.
Za.
Arleta Kostrzewa. Stanisław Kowalczyk. Za. Bożona Kowalkowska. Jacek Mazurkiewicz.
Za.
Jacek Niesłuchowski. Krzysztof Puszczewicz. Tomasz Róża. Dariusz Socha. Nie głosuje. Maciej Stefański. Alojzy Witoń.
Za.
Cecylia Zdebik. Tomasz Zeman. Stwierdzam, że projekt uchwały według druku nr 5 został przyjęty 18 głosami. 3 osoby nie głosowały. Przechodzimy do projektu uchwały według druku nr 6 rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku. Przypominam, Państwo mają informację, że organizacja opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu zaopiniowała pozytywnie. Otwieram dyskusję. Komisje głosowały. Proszę bardzo o informację.
Komisja budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Komisja rozwoju gospodarki pozytywnie.
Komisja zdrowia zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę, nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa radnych za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku nr 6? Jan Bort.
Za.
Natalia Dębska.
Za.
Jan Golonka.
Za.
Mariusz Grochowski.
Za.
Jacek Hargot, nieobecny. Klemens Jakubowski.
Za.
Ryszard Jonczyk.
Za.
Tomasz Komarnicki.
Za.
Arleta Kostrzewa. Stanisław Kowalczyk. Za. Bożena Kowalkowska. Jacek Mazurkiewicz.
Za.
Jacek Niesłuchowski.
Za.
Krzysztof Puszczewicz.
Za.
Tomasz Róża.
Za.
Dariusz Socha. Nie głosuje. Maciej Stefański.
Za.
Alojzy Witoń.
Za.
Cecylia Zdebik.
Za.
Tomasz Zeman.
Za.
Stwierdzam, że projekt uchwały według druku nr 6 18 głosami został przyjęty. 3 osoby nie głosowały. Przechodzimy do projektu uchwały według druku nr 8 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. I wiem, że proszę bardzo o sprawozdawcę, autopoprawka jest, proszę o przedstawienie.
Szanowni Państwo, w imieniu zarządu bardzo bym prosiła o uwzględnienie autopoprawki do przedłożonego Państwu projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową. Zmiana dotyczy wprowadzenia po stronie dochodów i po stronie wydatków kwoty 128 350 zł i ona jest podyktowana pismem, jakie wpłynęło z Krajowego Biura Wyborczego oraz decyzją, pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotyczy to wprowadzenia środków na wybory, na świadczenia związane z wypłatą diet dla członków komisji oraz wprowadzeniem środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz kwota, jest to kwota 122 700, jeżeli chodzi o diety, kwota 5650. Dziękuję. Oczywiście te zmiany pozwalają na uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy komisje opiniowały?
Komisja budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Komisja rozwoju gospodarki pozytywnie.
Czy inne jeszcze głosowały? Nie głosowały. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie. Przechodzimy do imiennego głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku nr 8 z uwzględnieniem autopoprawek? Jan Bort.
Za.
Natalia Dębska.
Za.
Jan Golonka.
Za.
Mariusz Grochowski.
Za.
Klemens Jakubowski.
Za.
Ryszard Jonczyk.
Za.
Tomasz Komarnicki.
Za.
Arleta Kostrzewa. Stanisław Kowalczyk za, Bożena Kowalkowska, Jacek Mazurkiewicz
za,
Jacek Niesłuchowski, Krzysztof Puszczewicz, Tomasz Róża, Dariusz Socha, Maciej Stefański, Alojzy Witoń
za,
Cecylia Zdebik, Tomasz Zeman. Stwierdzam, że projekt uchwały według druku nr 8 z uwzględnieniem autopoprawek został przyjęty 16 głosami przy 2 wstrzymujących, 3 osoby nie głosowały. Przechodzimy do projektu uchwały według druku nr 9 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej powiatu brzeskiego na rok 2018 według druku nr 9. Proszę bardzo, autopoprawki są, proszę.
Szanowni Państwo, do zmian, o których przed chwilą wspomniałam przy wieloletniej prognozy finansowej, jeszcze jest jedna zmiana na kwotę 1236 zł. Jest to dokonanie przeniesienia tylko w ramach planu wydatków bieżących. Również ono jest związane z przeprowadzeniem, przygotowaniem wyborów i zmiany dotyczą przesunięcia między paragrafami. Także te zmiany, czyli wprowadzenie dotacji na diety, nagród dla Urzędu Pracy i zmiany, bardzo bym prosiła o uwzględnienie w imieniu zarządu w projekcie przedłożonej uchwały zmieniającej budżet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeśli komisje głosowały, proszę o informację.
Komisja budżetowa zaopiniowała pozytywnie. Komisja rozwoju i gospodarki głosowała pozytywnie.
Pozostałe komisje nie głosowały. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie głosujemy. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku nr 9 z uwzględnieniem autopoprawek? Jan Bort.
Za.
Natalia Dębska.
Za.
Jan Golonka.
Za.
Mariusz Grochowski.
Za.
Klemens Jakubowski.
Za.
Ryszard Jończyk.
Za.
Tomasz Komarnicki.
Za.
Arleta Kostrzewa. Stanisław Kowalczyk za, Bożena Kowalkowska, Jacek Mazurkiewicz
za,
Jacek Niesłuchowski nie głosuje, Krzysztof Puszczewicz
wstrzymuje się,
Tomasz Róża, Dariusz Socha
za,
Maciej Stefański, Alojzy Witoń, Cecylia Zdebik Tomasz Zeman. Stwierdzam, że projekt uchwały według druku nr 9, przepraszam, z uwzględnieniem autopoprawek został przyjęty przy jednym głosie wstrzymujących i 3 nie głosowało, 17 za. Stwierdzam, że projekt uchwały według druku nr 9 został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych. Pan starosta, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, do rocznego oświadczenia majątkowego zobowiązanych było 55 osób. Z innych tytułów zobowiązanych było 13 osób w związku z zakończeniem obowiązków dyrektora, upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty, rozwiązaniem stosunku pracy. 7 osób uchybiło terminowi ustawowemu na złożenie oświadczenia. Po stwierdzeniu uchybienia starosta zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym wezwał do złożenia takiego oświadczenia w ciągu kolejnych 14 dni, co zostało wykonane z zachowaniem tak wyznaczonego terminu. W związku z powyższym nie zachodziły przesłanki do utraty wynagrodzenia, odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę wyżej wymienionych osób. Wszystkie pozostałe osoby złożyły oświadczenia w terminie. Żadne z uchybień nie stanowiło podstawy do wystąpienia przez starostę do Urzędu Kontroli Skarbowej o przeprowadzenie kontroli. Wojewoda Opolski nie wykazał żadnych naruszeń ani nie wszczynał postępowań. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne i podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej z wyłączeniem informacji o zakresie zamieszkania i miejscu położenia nieruchomości.
Również jako przewodniczący przekazuję taką informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych na moje ręce przez radnych. Radni zobowiązani byli do złożenia w terminie i 30 kwietnia oraz na dzień 16 września, czyli na 2 miesiące przed końcem kadencji. Analizą objęto oświadczenia majątkowe wszystkich radnych. Wszyscy radni wywiązali się z obowiązku i w przewidzianym ustawą terminach oświadczenie majątkowe za 2017 rok oraz na koniec kadencji 2014-18. Zgodnie z zapisem w ustawie przewodniczący rady złożył swoje zeznanie wojewodzie polskiemu w wymaganym terminie. Oświadczenie złożono wraz z załączeniem dostarczonymi kopiami zeznań o wysokości osiągniętych dochodów w roku podatkowym za 2017 rok. W analizowanych oświadczeniach nie zaistniała sytuacja, w której należało skorzystać z zapisu artykułu 25c ustęp 9 wyżej wymienionej ustawy, to jest wystąpienie do właściwego dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej o kontrolę oświadczenia majątkowego któregoś wskazanego radnego. Wszystkie oświadczenia majątkowe zgodnie z artykułem 25d ustęp 3 zostały opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego pod adresem podane zostało, a do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przekazano po jednym komplecie oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznania podatkowego za 2017 rok, realizując tym samym zapis ustawy, zapis artykułu 25c ustęp 7. Kilkoro radnych złożyło wyżej wymienione oświadczenia po terminie. Z uwagi na krótki okres zaistniałego uchybienia, nowy termin z zapisem artykułu 25 ust. 5a ustawy o samorządzie powiatowym nie został wskazany, ponieważ od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu, jak się wzywa osobę, ten termin był taki krótki, że zanim pismo zostało wystosowane, zostały złożone oświadczenia majątkowe. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś uwagi? Nie ma. W takim razie będę uważał, że jeśli nie będzie tutaj żadnych głosów sprzeciwu, że te dwie informacje zostały przyjęte przez aklamację, czyli jednogłośnie. Nie słyszę i nie widzę. W takim razie stwierdzam, że informacje zostały przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych. Proszę bardzo, pan radny Jączyk.
Na początek chciałbym bardzo przeprosić za mój brak skromności w temacie, który poruszę w tej chwili. Powiem tak, akurat kończy się 16 lat działalności w samorządzie powiatowym. 8 lat miałem zaszczyt pełnić funkcję wicestarosty. Był taki moment, kiedy wyznaczano osoby do nagrody, do jakiegoś odznaczenia. Akurat nie byłem obecny wtedy i tutaj kieruję słowa podziękowania w kierunku tych, którzy poparli to, a szczególnie kolegi Tomasza, który się upomniał o mnie. I powiem Państwu, że tak, dostałem informację jako taka ciekawostka, że nie dostanę złotego, tylko srebrny. No nieważne, niech będzie srebrny, niech będzie brązowy. I trzeba się stawić, kiedy będziemy wręczać te nagrody. Ja akurat nawet nie pamiętam powodu, dlaczego nie byłem. To było w 2015, w maju. Wiem i gratulowałem i gratuluję panu staroście i koledze Tomkowi, którzy otrzymali. Nie wiem, kto jeszcze był tam wyznaczony, ale powiem tak. Nie chodzi o to odznaczenie. Chodzi tylko o informację. Żeby po tym wszystkim, żebym dowiedział się, panie radny, nie dostał pan po prostu tego znaczenia z jakichś tam powodów, albo panie radny, dostanie pan, tylko to się wydłuży w czasie czy coś. I na koniec, żeby to spuentować, żeby to powiedzieć w sposób delikatny i żartobliwy, proszę nie brać tego do siebie, ja powiem tak. Pytam dlatego, że do tej pory moje wnuki, jak wiozłem je, to pytały zawsze: dziadek, kiedy dojedziemy na miejsce? A od pewnego czasu pytają: dziadek, kiedy dostaniesz odznaczenie? To tak pół żartem, pół serio. To tyle w tym temacie, ale teraz, skoro jestem przy głosie, to powiem tak. Szanowni Państwo, wspomniałem o 16 latach pracy w samorządzie i pozwolę sobie w tym momencie bardzo, bardzo gorąco podziękować i tutaj na ręce wszystkich naczelników, szefów chciałbym złożyć słowa uznania, podziękowania, bo dzięki tym ludziom przez ten okres, kiedy szczególnie pełniłem funkcję wicestarosty, wielu rzeczy się nauczyłem, o wielu rzeczach się dowiedziałem. Myślę, że wyszedłem stamtąd troszeczkę bogatszy, co nie znaczy, że posiadam już wiedzę jak alfa i omega. Oczywiście człowiek się całe życie uczy. I chciałbym prosić, abyście, szanowni Państwo, przekazali słowa podziękowania, uznania wszystkim pracownikom, z którym miałem okazję przez te 8 lat współpracować, bo to były wyjątkowe dla mnie lata. Naprawdę jestem wdzięczny tym osobom, że zostałem tak przyjęty i tak potraktowany. Myślę, że w tym momencie również wypada mi przeprosić tych, których ewentualnie może uraziłem, ale to wynikało może z mojego jakiegoś emocjonalnego działania. Starałem się, aby ta komunikacja międzyludzka między nami była taką naturalną. Zawsze uważałem, że należy oddać w pewnym sensie obszar do działania ludziom, do podejmowania decyzji, do rozwiązywania problemów, do przedstawiania propozycji rozwiązywania tych problemów, czyli krótko mówiąc do szeregowego pola do dyskusji. Także serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję w następnej kolejności wszystkim tutaj koleżankom, kolegom, z którymi miałem okazję współpracować przez te 4 lata w samorządzie powiatowym. Myślę, że zaznaczyłem się bardziej pozytywnie jak negatywnie. Mam taką nadzieję. Jeżeli ktoś odbierał mnie troszeczkę inaczej, czyli niezbyt pozytywnie, no trudno, takie ma prawo. Ale serdecznie dziękuję, poznałem nowych ludzi. Przy okazji gratuluję tym, którzy będą kontynuować pracę w samorządzie, obojętnie czy to będzie powiatowy, czy gminny i tak dalej. Więc tutaj gratuluję tym, którym się nie udało. Powiem tyle, to nie jest jakaś mądrość mentorska. Świat się na tym nie kończy. Można się zająć na pewno czymś innym i znaleźć sposób na życie w inny sposób. Także serdecznie dziękuję. Na koniec oczywiście nie omieszkam również podziękować za te 8 lat współpracy z panem starostą. Były to różne lata, może możemy mieć do siebie, nie wiem, czy pretensje, czy uwagi, ale myślę, że Maciek, masz większe doświadczenie, wiesz jak to wygląda, czasami otacza się człowiek ludźmi, do których, powiem tak, od których otrzymuje informacje nie do końca wiarygodne i prawdziwe. Więc tylko taka drobna uwaga, bo czasami wrogów się szuka daleko albo nieprzyjaciół, a on jest bardzo blisko. Także dziękuję ci, Maćku, za te 8 lat trudnej pracy. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Chciałbym, jak to się mówi, pogratulować chyba w imieniu wszystkich radnych tego odznaczenia. Do biura rady nie wpłynęła informacja, stąd nie było tam przekazane jak i co, tak, że pan otrzymał takie wynagrodzenie. W biurze rady nie było takiej informacji. Pan radny Socha, proszę bardzo. Nie wiem, jeśli pan radny ma taką informację, to jeszcze raz gratulujemy. Radny Socha.
Ja również chciałbym parę słów powiedzieć i serdecznie właśnie podziękować koleżankom i kolegom radnym za współpracę. W następnej kadencji będę już pracował w Radzie Miasta. Chciałbym również podziękować zarządowi, szczególnie panom starostom, Maćkowi Stefańskiemu, dla pana wicestarosty, dla Janka Golonki za współpracę, za wspólne, za przekazanie doświadczenia, bo przyszedłem tutaj do Rady Powiatu, żeby się troszeczkę czegoś więcej nauczyć, jest to inny trochę szczebel samorządności. Bardzo się dużo nauczyłem od starszych tutaj kolegów, którzy byli już radnymi wcześniej, przekazali swoje doświadczenie, skorzystałem z tego z chęcią i również tak jak tutaj radny Jączyk, też chciałbym bardzo serdecznie podziękować naczelnikom, szefom komórek organizacyjnych w powiecie za współpracę i za dobrą atmosferę. Serdecznie dziękuję.
Proszę bardzo, widzę, że po kolei pan radny Komarnicki.
Nie, ja przepraszam panie przewodniczący, bo ja mogłem być pierwszy, bo te podziękowania są na miejscu i to jest ładnie, ale ja chciałem spytać jeszcze o bardzo ważną rzecz, którą nie miałem okazji, bo punkt wyszedł, zapytanie, interpelacje. Chodzi o to, że otrzymaliśmy w korespondencji pismo, które zostało przekazane przez RIO i ja tam w tym piśmie po prostu wyczytałem niepokojące wieści i chciałbym, czy mogłaby pani skarbnik mi się określić do tych uwag, bo ja mówię o tych kontach, o tych niezałożonych.
Prosiłbym bardzo, panie radny, już w tej chwili według nowego statutu interpelację na piśmie i to ta
informacja. To ja mam szansę chociaż, inni by nie mieli.
No tak. Nie widzę więcej chętnych w takim... O, są! Las rąk, proszę bardzo. O pół sekundy szybszy by pan Jacek Niesłuchowski, proszę bardzo, później.
Szanowni państwo, no nie odmówię sobie tego. Oj nie. Coś się kończy, coś się zaczyna. My tu nie przyszliśmy jako, i to mówię w imieniu całego klubu, my tu nie przyszliśmy po medale, ale pracować na rzecz mieszkańców. I tą pracę, nieskromnie mówiąc, przy wrodzonej skromności, rzetelnie żeśmy wykonali.
Przepraszam bardzo, jeszcze chwilę. Poprosiłbym bardzo panie.